Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Blisko sześciu na dziesięciu mieszkańców Polski planuje zmienić swój piec na bardziej ekologiczne źródło energii, a ponad 3/4 Polaków jest w stanie zapłacić więcej za czystą, zieloną energię elektryczną. Tak wynika z badań przeprowadzonych na Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ubiegłym roku. Panie prezesie, czy świadomość ekologiczna Polaków jest z roku na rok coraz większa?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, chociaż jeszcze obserwujemy bardzo duże pole do manewru w tym zakresie, duże pole do działania z naszej strony.
No właśnie, o waszych działaniach teraz porozmawiamy. Czym dokładnie zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Często jesteście myleni z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale to nie jesteście jego oddziałem.
Nie, jesteśmy niezależnym podmiotem, jesteśmy samorządową osobą prawną, natomiast rzeczywiście z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bardzo ściśle współpracujemy, zwłaszcza przy realizacji takich sztandarowych programów jak Czyste Powietrze.
Skąd biorą się fundusze, bo wymienił pan nazwę jednego z projektów, rzeczywiście rozpoznawalnego, skąd biorą się fundusze, by wspierać proekologiczne działania w danym regionie?
Przede wszystkim z naszych podatków.
Jaki to rząd kwot, to znaczy ile jesteście tutaj w województwie przeznaczyć na przykład na dofinansowanie wymiany pieców? Czy to są duże kwoty w skali województwa i w skali takiego jednego gospodarstwa domowego? Ile można by było otrzymać pieniędzy?
Wolałbym powiedzieć w skali kraju na przyszły rok, bo to jest kwota, którą Narodowy Fundusz zamierza przeznaczyć na realizację programu Czyste Powietrze i to jest niebagatelna kwota niemal 2 miliardów złotych. Ile z tego przypadnie w naszym województwie, to trochę zależy od naszej aktywności i od tego, jak bardzo będziemy aktywni w składaniu wniosków, które Wojewódzki Fundusz będzie rozpatrywał, procedował i przyznawał środki.
To skoro mówimy o programie Czyste Powietrze, jak to dokładnie wygląda? Jestem właścicielem, powiedzmy, domu, opalam węglem, koksem. I chciałbym wymienić ten piec na bardziej ekologiczny. Czy ja muszę zmienić system ogrzewania, na przykład wymienić instalację i zacząć ogrzewać dom gazem albo pompę ciepła? Czy można zostać przy tym samym paliwie, ale bardziej ekologiczną maszynę do spalania, powiedzmy, czyli piec?
Raczej wyobrażam sobie, że trzeba pomyśleć o zmianie paliwa przede wszystkim, chociaż niektóre piece na paliwo stałe również są jeszcze uznawane za piece ekologiczne. Więc tego absolutnie skreślić nie możemy. Natomiast zachęcam wszystkich do tego, żeby w miarę możliwości myśleć o wymianie źródła ciepła, przede wszystkim na pompy ciepła i na gazowe źródła ciepła. Bo to są zdecydowanie bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku.
Bardziej przyjazne środowisku, bardziej ekologiczne nie znaczy, że tańsze niestety.
Niestety, ale na to są znaczne środki, do kilkunastu tysięcy i ponad tą kwotę nawet 37 maksymalnie, oczywiście w zależności od tego, o kim konkretnie mówimy, o jakim mieszkańcu, jakiej gminy, bo to też ma znaczenie.
Czyste Powietrze to jeden ze sztandarowych projektów realizowany przez Narodowy Fundusz poprzez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jakie jeszcze projekty prowadzicie?
Prowadzimy bardzo dużo projektów. W tej chwili rozpoczęliśmy niedawno projekt Agroenergia, który jest adresowany do rolników posiadających gospodarstwa rolne. W ramach tego projektu na województwo pomorskie przypada około 5,5 miliona złotych do rozdysponowania. Mamy już w tej chwili pewne efekty tego programu, już wpływ w kilkudziesięciu wniosków, więc spodziewamy się sukcesu programu. Prowadzimy program Moja Woda cały czas, który umożliwia prowadzenie małej retencji wody w ramach gospodarstwa domowego. Prowadzimy również programy i konkursy ekologiczne, adresowane już może niekoniecznie do osób fizycznych, ale do organizacji pozarządowych, samorządów, do mediów.
To niech pan spróbuje wyjaśnić naszym słuchaczom, bardzo proszę, o to, jakiego rzędu oszczędności możemy uzyskać? No powiedzmy nie w gospodarstwie domowym, ale w budynku użyteczności publicznej, szpital. Robimy termomodernizację, wymieniamy system ogrzewania, uruchamiamy inteligentne systemy, właśnie jakie, o jakich warto pomyśleć, jakie oszczędności w skali roku w procentach może uzyskać ta jednostka no, na kosztach stałych energii elektrycznej czy paliwa do ogrzewania.
Zdecydowanie różne w zależności od tego, jak myślimy o termomodernizacji. Tradycyjnie myślimy o termomodernizacji na zasadzie wymiana okien, docieplenia elewacji budynku. Natomiast ja bym zachęcał do myślenia również o implementowaniu systemów, które służą zarządzaniu energią cieplną i energią elektryczną. Te oszczędności mogą maksymalnie wzrosnąć i to kilkukrotnie, jeżeli takie systemy wprowadzimy. No, podam Państwu prosty przykład otwartego okna i odkręconego grzejnika. Bardzo mało kto zakręca grzejnik, otwierając okno, a system może to zrobić po prostu za nas. I to są oszczędności, które są bardzo, bardzo istotne w skali miesięcy i lat.
W jaki sposób wy, jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jesteście w stanie wesprzeć takie działania? Czy wystarczy do was przyjść z projektem? No, jestem właścicielem budynku biurowego, chciałbym, by był bardziej energooszczędny. Czy są doradcy na miejscu, czy są w stanie przeprowadzić przez ten cały proces?
Są. Od wielu lat prowadzimy projekt doradztwa energetycznego. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą i zachęcamy do kontaktu z doradcami energetycznymi. To są ludzie, którzy mają ogromną wiedzę na temat dostępnych rozwiązań, na temat ich ekonomiczności, na temat wpływu na środowisko. Więc zdecydowanie polecamy kontakt z naszymi doradcami. Na naszych stronach internetowych są kontakty do nich. Oni są przydzieleni do poszczególnych powiatów.
Na początku listopada uruchomiliście konsultacje społeczne. Na szeroką skalę prowadzone, to trzeba przyznać. Szukacie oryginalnych koncepcji na prośrodowiskowe inicjatywy. Czy to znaczy, że taki zwykły Kowalski może wpaść na pomysł? Powiedzmy, no dobrze, stworzę taki mały system, tutaj będą się okna zamykały, będzie piec się wyłączał, wprowadziłbym go na rynek i byłby dostępny. Czy może się też do was zgłosić, czy to już jak gdyby jest strefa przedsiębiorczości i was nie dotyczy?
Dotyczy nas jak najbardziej i serdecznie zapraszamy każdego Kowalskiego, kto ma tego typu pomysł. Natomiast niekoniecznie będzie to wyglądało w ten sposób, że od razu podpiszemy umowę czy wydamy decyzję w tej sprawie. Konsultacje mają troszkę inny cel. My chcemy się wsłuchać w głos społeczeństwa i dopracować nasze projekty, nasze programy, które dedykujemy, programy konkursowe. Zależy nam na tym, żeby ten proces był transparentny, żeby każdy miał równe szanse.
To jakie wnioski, jeśli może pan zdradzić, wpłynęły już w ramach konsultacji, które mają perspektywę taką, że będą realizowane w przyszłości?
Wpłynęło już sporo wniosków i sporo pomysłów, można powiedzieć, nazwałbym je bardziej pomysłami niż wnioskami. I sporo z nich ma szansę na realizację w przyszłości. Część dotyczy magazynów energii i rozwijania magazynowania energii. Część dotyczy miękkich kwestii, na przykład edukacji ekologicznej dorosłych i podnoszenia świadomości konieczności ochrony środowiska w naszym województwie i w Polsce w ogóle. Część to są nawet drobne kwestie, takie jak domki dla jeży czy domki dla owadów, których cały czas jeszcze brakuje. Ale to są też, czy też parki kieszonkowe, których brakuje w naszych miastach. Ale to są też bardzo cenne uwagi, bardzo cenne głosy, bo dzięki nim wiemy, jakie są potrzeby, dzięki nim wiemy, jak powinniśmy uszyć nasze programy, żeby były adekwatne do potrzeb społecznych.
To wyjaśnijmy naszym słuchaczom, cóż to są parki kieszonkowe.
No cóż, to są wspaniałe miejsca, w których można w betonowym mieście zażyć trochę ochrony środowiska i trochę kontaktu z zielenią. Nieduże miejsce, w którym jest kilka drzew, kilka krzaków, trochę roślin, które być może są częściowo, czasami są naszymi gatunkami rodzimymi, chociaż niekoniecznie, bo tu się okazuje, że są takie gatunki, które lepiej się mają w mieście, a nie są to nasze gatunki rodzime, tak jak sosna czarna. I to są wspaniałe miejsca, w których nie tylko możemy poczuć się częścią środowiska naturalnego i odpocząć, ale też dzięki temu chronimy przyrodę, dzięki temu również stwarzamy miejsce do bytowania dla różnych gatunków roślin i zwierząt.
To panie prezesie, muszę zapytać też o wycinkę drzew w takim razie. Skoro mówimy o parkach kieszonkowych, no to porozmawiajmy chwilę o wycince drzew, nasadzeniach drzew. W tej chwili inwestorzy mają obowiązek nasadzenia drzewa po ścięciu. Jest to raczej respektowane przez nich. Tylko z tego, co no nawet na naszej antenie można czasami usłyszeć, te drzewa, te rodzaje drzew nie zawsze są dobrze dobrane, nie zawsze są potem pielęgnowane. No i mamy takie sytuacje jak w Gdańsku, gdzie drzewa chociażby przy Alei Płażyńskiego nasadzane kilka lat temu usychają. Czy jest na to sposób, żeby dopilnować i inwestorów, i samorząd, żeby ten system działał tak, jak powinien działać?
No przede wszystkim brakuje świadomości, jak działa ekosystem. I to jest, szanowni państwo, przedmiotem ogromnej troski funduszu. Widzimy ten problem. Brakuje edukacji ekologicznej dla dorosłych. Nasze dzieci są dzisiaj lepiej wyedukowane pod względem tego, jak funkcjonuje ekosystem, niż my. I stąd właśnie pojawiają się tego typu historie. Las jest żywym organizmem. Nie tylko drzewa, ale las. Wycięcie lasu to jest proces, który, czy też wycięcie jakiegoś kawałka ekosystemu, nawet znajdującego się w mieście, on może nam się nie kojarzyć z lasem, ale to jest ekosystem. To jest pewnego typu zaburzenie. Żeby je przywrócić do równowagi, to nie jest takie proste. To samo posadzenie drzewka, i to przepraszam za wyrażenie, byle jakiego, chociaż każde drzewko jest fajne, ale w określonych warunkach nieprzemyślane działanie wcale pozytywnego rezultatu nie przynosi, tak jak właśnie pan zwrócił na to uwagę, chociażby przy Alei Płażyńskiego.
Czy edukacja dorosłych... Bo dzieci tak, to prawda, patrząc się na swojego nastolatka, widzę, że ta edukacja działa w szkołach, wprowadzona lata temu. Co z edukacją dorosłych w takim razie? Jak mamy przekonać tych 40, 50, 60-latków do tego, żeby bardziej szanowali środowisko?
Moi współpracownicy w funduszu wielokrotnie podkreślają, znasz, wiesz, widziałeś, chronisz. To jest prawda. Rzeczywiście brakuje nam tej wiedzy, brakuje nam tego oglądu, jak wygląda się nasze środowisko naturalne i dlaczego powinniśmy je chronić. My mamy trochę takie podejście, że jeżeli dostaniemy pieniążki publiczne, to będziemy chronić środowisko. Nie ma nic bardziej błędnego. Ja bym chciał przypomnieć, że to jest nasz obowiązek konstytucyjny. Każdego obywatela tego państwa obowiązkiem konstytucyjnym jest ochrona środowiska. I owszem, państwo z pieniędzy publicznych musi wspierać ochronę środowiska. To jest też obowiązek instytucji publicznych. Ale to nie zmienia faktu, że każdy z nas powinien. I rzeczywiście w tej chwili w funduszu bardzo intensywnie myślimy nad tym, w jaki sposób zaangażować szersze społeczeństwo do ochrony środowiska, w jaki sposób zwrócić uwagę, jak pokazać to, co musimy chronić.
A jeśli słuchacze Radia Gdańsk mają pomysł, w jaki sposób to zrobić, to przypominamy, że trwają konsultacje społeczne. W jaki sposób można w nich wziąć udział?
Praktycznie w każdy, a najlepiej i najprościej drogą mailową, wysyłając maila na adres promocja@wfsgdańsk.pl, ale też zapraszamy do kontaktu telefonicznego, a nawet do umówienia się na wizytę. Moje drzwi są otwarte dla państwa.
To panie prezesie, na koniec jeszcze pytanie. Często też na naszej antenie pojawiają się informacje o tym, że no, dzikie wysypiska, tu gruz, tam śmieci, w lasach, na plaży. Gdzie takie sprawy zgłaszać? Jeśli powiedzmy policja niekoniecznie chce się tym zająć, jeśli Straż Miejska niekoniecznie chce się tym zająć, czy można trafić do was?
Można, aczkolwiek zdecydowanie nie jesteśmy tym podmiotem, który powinien się tym zajmować.
Tak.
Można, będziemy interweniować dalej, natomiast to jest przede wszystkim problem śmieci w miastach, jest problemem miasta. I to Straż Gminna i Policja powinna reagować na to, a przede wszystkim Straż Gminna, na to, co się dzieje, jeśli chodzi o dzikie wysypiska. To niestety jest cały czas problem. I zarówno w parkach miejskich, jak i na plażach to cały czas jest potężny problem.
I tutaj na pewno pomogłaby edukacja dorosłych, o której już rozmawialiśmy. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Radia Gdańsk był Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Rozmawiał Michał Pacześniak. 16